Jakiś czas temu moja żona Nelly posadziła te piwonie tutaj i jeszcze tak pięknie to one nie urosły żadnego roku, a po prostu zapach piwoni to jest coś nadzwyczajnego. Czasem sobie myślę, że ta słodycz tego zapachu to nawet jest piękniejsza od róż. Tylko na ten krzak już podniosłem, burza była w nocy i ulewa. No i niestety ten pięknie stojący krzak, który miał tu przyozdabiać wejście do domu i studnie, no kompletnie siadł. Ja muszę go teraz z powodów estetycznych postawić do góry, bo inaczej to by się kłóciło z moim poczuciem piękna. To nie jest proste zajęcie. No, trzeba je tu gdzieś teraz przywiązać. One pójdą do góry z powrotem. Ale ta cholerna burza. Pioruny waliły w nocy jak cholera. Proszę. Jaki piękny krzak. Wczoraj jeszcze tak pięknie wyglądał jak teraz. Ale... O! I teraz jak się je tu trochę przywiąże. No to jak ktoś przyjdzie przed dom, to zobaczy, że Jokita umie uprawiać piwonie. No po prostu są nadzwyczajne, naprawdę.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat.
Płaciłeś Zenem i rozczarował Cię produkt czy usługa? Zgłoś to ZenCare. Odzyskamy Twoje pieniądze.
Zobacz prelekcje z udziałem czołowych postaci ze świata muzyki, kina, komedii i mediów na kongresie Zero 2026. Kup bilet na goingup.pl.
Nowy magazyn Zero na Mundial z natychmiastową wysyłką. Zamów na magazyn.zero.pl.
Dzień dobry. Dziś chcę wrócić się w mojej gawędzie do kwestii, której dawno nie poruszałem. Do kwestii kryzysu migracyjnego w Europie. Zmusza mnie do tego w jakimś sensie to, co dzieje się w Irlandii Północnej od poniedziałku, w zasadzie od wtorku. Niezwykłe zamieszki antyimigracyjne, takich wiele w gruncie rzeczy już było w Europie. Zamieszki były przeciwko imigrantom wielokrotnie we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w różnych europejskich krajach, nawet w Niemczech. Choć muszę powiedzieć, że tytułem anegdoty, że chyba raz w życiu widziałem w jednym mieście zamieszki, i to ostre zamieszki, proimigracyjne. To był Berlin, Kreuzberg. Gdybym na oczy własne tego nie widział, to bym nie uwierzył. Gdzie młodzi lewicowcy demolowali ulice, podpalali samochody, domagając się tego, ażeby miasto Berlin lokowało osiedla dla Afrykanów i dla Azjatów przybywających do Niemiec, nie gdzieś na obrzeżach Berlina, jak to robił rząd niemiecki, tylko w samym centrum, żeby oni mieli największy prestiż. No dobrze, ale to szaleństwo Berlina i to anegdota. Berlin jest pod tym względem miastem zupełnie unikalnym i chyba nie będąc prawdziwym lewakiem, jak to czasem mawiają, to tam się żyć normalnie nie da. Wracam do Irlandii Północnej. To nie były zwykłe zamieszki. To, co się dzieje w gruncie rzeczy, bo w chwili, kiedy nagrywam ten program, to zdarzenia w Irlandii Północnej, w Belfaście i w innych miastach Ulsteru jeszcze się dzieją, to tylko na pozór były zwyczajne zamieszki. Dużo rzeczy jest oczywiście zwyczajnych, znaczy zamieszki jak zamieszki, no to zawsze jest jakiś tłum, jakieś okrzyki, kominiarki, palone samochody, czasem demolowane sklepy, bójki z policją. Można uznać, że to wszystko jest elementem normalności, prawda? To znaczy to widzieliśmy już wielokrotnie, ciągle to oglądamy na ekranach telewizyjnych. Paryż jest takim miejscem, gdzie możemy oglądać tego typu rzeczy. Ciągle nie ma, bo to jest takie miasto jakby permanentnych zamieszek i permanentnej ludowej rewolucji. Ale nie robiłbym o tych zamieszkach i o tej kwestii gawędy, gdyby nie moje poczucie absolutnej nowości, absolutnej wyjątkowości. I w związku z tym konieczności bliskiego przyjrzenia się temu, co się w ciągu ostatnich dni wydarzyło, albo co się wydarza, zwłaszcza w Belfaście. Zwłaszcza w Belfaście tej pierwszej nocy, to znaczy z wtorku na środę, dlatego że to właśnie ta noc, kiedy nagle się pojawiła ta fala rozruchów antyimigracyjnych, jest dla mnie, jest z punktu widzenia mojej obserwacji szczególnie interesująca. Pierwsza rzecz, która jest uderzająca, to to, że nie ma zdjęć, że jest bardzo mało zdjęć. Normalnie przy wszystkich demonstracjach antyimigracyjnych, jakichkolwiek innych, a jak to jest w dzisiejszej rzeczywistości, wszyscy fotografują, cały czas są nagrywane filmy, zdjęcia, nawet z rewolucji, z wojen, zewsząd. Tych zdjęć, filmów jest strasznie dużo. Z Belfastu, zwłaszcza z tej pierwszej nocy, nie ma zdjęć. Jest bardzo mało zdjęć, są pojedyncze zdjęcia. Filmów w internecie prawie w ogóle. Dlaczego? No proste. Zdumiewająca organizacja i dyscyplina tych ubranych na czarno, w czarnych kominiarkach, młodych protestantów, pomarańczowych, jak to mawiają w Irlandii Północnej, bo to są unioniści, prawda? Młodzież unionistyczna, czyli ta probrytyjska, prawda? Prolondyńska. Jakiś Anglicy, można powiedzieć, tak na dobrą sprawę, choć to Irlandczycy angielscy. Zdumiewająca dyscyplina w absolutnym zwalczaniu, antysmartfonowa dyscyplina. To znaczy, nie wolno smartfona, nie wolno robić zdjęć, nie wolno niczego nagrywać, a jeśli się pojawia jakaś telewizja albo ktokolwiek z aparatem fotograficznym, to jest wróg. I groźbami natychmiast trzeba zlikwidować jakiekolwiek możliwości fotografowania. Czytałem relacje dziennikarzy, którzy przyszli z jakimiś tam aparatami, prawda, żeby coś filmować, żeby coś pokazać w swoich gazetach czy w swoich telewizjach i spotkali się natychmiast z przymusem wyłączania, przymusem likwidacji. Strach przed tym, żeby nie nagrywać czegokolwiek. Dlaczego strach przed czym, żeby nie nagrywać czegokolwiek? Ano bo te demonstracje, te manifestacje, te rozruchy zaplanowano nie jako taką rozrywkę dla chuliganów, taką zabawę uliczną, prawda? Jak to bardzo często się przy tego typu okazjach zdarza. Tylko te rozruchy zaplanowano jako coś bardzo poważnego, jako namiastkę pogromu. Co jest nowością szczególną rozruchów w Belfaście z ostatniego wtorku? Z nocy dokładnie, z wtorku na środę. Podpalanie domów. To jest zjawisko całkowicie nowe. Bywały różne ostre zamieszki, prawda? W różnych sprawach, przeciwko imigrantom też, jak to już powiedziałem. Ale ja, odkąd rozpoczął się w Europie kryzys migracyjny, czyli tak naprawdę od roku 2015, kiedy te ci trochę starsi pamiętają te filmy, wtedy obrazy, ich było bardzo dużo, prawda? Kiedy ten milion ludzi autostradami maszerował do Niemiec. To jest taki symboliczny moment początku wielkiego kryzysu imigracyjnego, jesień, wrzesień dokładnie 2015 roku. Nie zdarzyło się żaden protest, który miałby pewne symptomy zbliżone do pogromu. To jeszcze nie pogrom. Pogrom to trochę co innego, może wrócę jeszcze do tego za sekundę. Ale muszę powiedzieć, że pośród tych nielicznych zdjęć, które widziałem, jakieś tam zdjęcia zostały zrobione, najbardziej mnie uderzyło taka czołówka z gazety, którą lubię, brytyjskiej gazety Unheard, z środy, z tekstem poświęconym, z takim reportażem poświęconym temu, co się wydarzyło w północnym Belfaście w ciągu nocy z wtorku na środę. Wieczora we wtorek i w nocy z wtorku na środę, która pokazywała jedną imigrancką, można by powiedzieć, uliczkę w północnym Belfaście. Ta uliczka się nazywa Oakley Street. To jest mała ulica, zabudowana dość byle jakimi domami jednopiętrowymi po obu stronach. Zdjęcie było zrobione w nocy, późnym wieczorem. Co widać na tym zdjęciu? Wypalone budynki po obu stronach. Gdzieś tam unoszące się jeszcze tu i ówdzie płomienie, ciemne, zlane deszczem, bo pada ulewa, figury strażaków i wozy strażackie, które gdzieś tam w dole, które gdzieś tam w tyle pokazują się. Charakterystyczne wypalone okna, których nie ma okien tak naprawdę, tylko są czarne dziury, prawda? Czarne dziury domów. Wyrwane przewody gazowe z ulicy. mi się te zdjęcia skojarzyły bardzo prędko z tym, co można łatwo oglądać z Chersonia, z Charkowa, po uderzeniu rosyjskich dronów. Tego do tej pory nigdy nie było. Nigdy nie zaatakowano domów, nigdy nie podpalano domów imigrantów. Ci młodzi protestanci, ci pomarańczowi, dobrze zorganizowani, uzbrojeni w petardy, w butelki z benzyną, na serio bardzo postanowili wykurzyć imigrantów ze swojego miasta. Poszli do dzielnicy, która została zasiedlona przez ludzi z Afryki i Azji, przez Morzów, przez Azjatów, przez Arabów i tam zaczęli podpalać domy. Coś takiego musiało wisieć wcześniej już w powietrzu w tej północnej Irlandii, dlatego że policja, to można zobaczyć też w różnych relacjach, policja wcześniej ewakuowała mieszkańców tych domów, spodziewając się tego ataku. Pancernymi Land Roverami wywożono imigrantów z domów, które za chwilę miały być podpalone. Przyznają Państwo, że to niezwykła sytuacja, niezwykłe rozruchy. Tego rodzaju sytuacji myśmy do tej pory w gruncie rzeczy w Europie nie znali. Oczywiście wszyscy wiedzą, jaki był sygnał, jaki jest powód tych rozruchów, tak? Od czego to się zaczęło? No zaczęło się od tego, że w nocy jakiś Sudańczyk, ni stąd, ni zowąd, zresztą Arab chyba, jak wynika z rysunku, który można oglądać z rozprawy z sądu brytyjskiego, który pojawił się potem, rysunek, który pojawił się potem w mediach, pokazujący jego postać. Jak wiadomo, w salach sądowych nie wolno fotografować w Wielkiej Brytanii, ale tam gazety mają swoich rysowników, którzy rysują te postaci. I to nie Murzyn. Ja na początku myślałem, że jak Sudańczyk, to znaczy, że Murzyn. Nie Murzyn, to taki masywny, biały człowiek z wąsami, z takim dość niechlujnym zarostem, mocno łysiejący. W każdym razie masywny dość. Napadł na jakiegoś człowieka na ulicy, na jakiegoś mężczyznę i próbował mu nożem kuchennym obciąć głowę. Wybił mu oko, jak wiadomo, ten się tam szamotał, nie udało się mu tej głowy obciąć. Jakby to cynicznie nie brzmiało, obcięcie głowy nożem kuchennym to jednak jest czynność, która wymaga chwili czasu. Okaleczył mu, wybił mu oko, ale go nie zabił. Nie zabił go dlatego, że pojawiła się pomoc. Ulicą przejeżdżał człowiek, z Irlandczyk z rodziną. Irlandczyk, który stał się sławny w tej chwili w całym Ulsterze, który zatrzymał się, a wracał ze swoim synem, który miał trening curlinga, prawda, tej gry, narodowej gry irlandzkiej zespołowej, która się gra przy pomocy jesionowych kijów. Wyjął z samochodu ten jesionowy kij, zdzielił tego kilka razy po głowie, został bohaterem w Irlandii Północnej. Też zabawne, nie wiem, czy Państwo to zauważyli, ale w solidarności z tym Mighty, prawda, Mighty McTogerman, jeśli dobrze wymawiam to irlandzkie nazwisko, z prasy brytyjskiej. Pojawiła się w bardzo krótkim czasie taka solidarnościowa zbiórka na piwo dla Mighty'ego, tak? Piwo dla Mighty'ego, bo żeby w nagrodę, w solidarność z Mighty'em ufundować mu piwo, no i na to piwo w ciągu kilku godzin Irlandczycy zebrali ponad 20 tysięcy funtów, a pewnie ta zbiórka, jak będzie trwała, to zbiorą znacznie więcej. Takie poczucie solidarności, zwłaszcza, że to jeszcze ten hurling i ten kij od hurlinga tutaj był elementem sprawiedliwości, a hurling to, jak wiadomo, narodowa gra Irlandczyków. Każdy chłopiec w tego hurlinga w Irlandii podobno gra, więc ten syn owego Mighty'ego też trenował tego dnia ów hurling. No dobrze, to anegdota znów. Ale jest poważna sprawa. Czego się dowiadujemy z tych belfaskich rozruchów, z tego buntu antyimigranckiego, z którym tam mamy do czynienia? Co nowego jest? Co jest jakby wykracza poza to, co już wiemy i co jest, wydaje się być, od dawna oczywistością? Taka pierwsza, najbardziej oczywista konkluzja, o jakiej się przekonujemy, to ta, że kryzys migracyjny, który zaczął się w 2015 roku w Europie, trwa. Trwa już dekadę i to, że pojawiają się, że rządy poszczególne mówią, że próbują przeciwdziałać temu kryzysowi, że podejmują różne kroki. W Anglii rząd twierdzi, że w stosunku do w ciągu ostatnich kilku lat to saldo migracyjne, czyli liczba tych, różnica pomiędzy tymi, którzy wjeżdżają i wyjeżdżają z Azji i Afryki do Anglii, spadła znacząco z 900 tysięcy do 200 tysięcy, czyli że mniej ludzi z Azji i Afryki przypływa do Anglii. To wszystko nie zmienia pewnego fundamentalnego faktu, że kryzys trwa. I Belfast jest świadectwem, że nie ma żadnych symptomów tego, żeby kryzys miał się skończyć, wręcz przeciwnie. Od 10 lat europejscy politycy nie umieją sobie poradzić z tym kryzysem. Tego się dowiadujemy przede wszystkim w Belfaście. Dlaczego Anglicy, dlaczego rząd angielski, który przecież zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, nie jest w stanie sobie poradzić od dłuższego czasu z tym kryzysem? No, raz z racji nieudolności. To jest zdumiewające bardzo, jak brytyjscy politycy są nieudolni, nawet o wiele bardziej nieudolni od polskich polityków. Takie mam głębokie wrażenie, obserwując Wielką Brytanię. No nie, dość popatrzeć na wszystkie wysiłki deportacyjne, prawda? Niby rządy zarządzają deportacją, ale żadnych deportacji w gruncie rzeczy nie ma, się nie udają, dlatego że rząd nie jest w stanie tego, niczego takiego przeprowadzić. Po drugie, z racji niesterowności państwa, tam mówi się czasem o deep state, o głębokim państwie, jak postawili barkę, rząd postawił barkę, żeby tam tych imigrantów gromadzić się nad morzem, to się okazało, że administracja sabotuje w gruncie rzeczy tę barkę i że operacja zarządzona przez rząd się w gruncie rzeczy nie udaje. Nieszczęściem są sędziowie, nie tylko w Polsce, w całej Europie w gruncie rzeczy, prawda? Jak zawarto porozumienie z Rwandą, i miano odsyłać do Rwandy, Sunak, poprzedni premier, to zrobił, tych, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii, to sądy to zablokowały, że to jest sprzeczne z prawami człowieka. Okazało się, że tego się zrobić nie da. Ale tak naprawdę najważniejszy powód, z jakim tu mamy do czynienia, to jest coś, co trudno określić inaczej, jak pewnego rodzaju ideologiczne zaczadzenie. Bardzo charakterystyczna pod tym względem jest reakcja brytyjskiego establishmentu na Belfast, na tę pierwszą noc w Belfaście, prawda? To bardzo brutalny bunt w Belfaście. Jaka jest reakcja Starmera, premiera, lewicowego premiera brytyjskiego? On mówi, że to jest wszystko odrażające, oczywiście potępia. Jest odrażające, podpalanie cudzych domów jest niewątpliwie odrażające, ale mówi coś więcej, co jest bardzo interesujące. Mówi, że to jest akcja bez żadnych powodów. Że nie ma w ogóle tego powodu. To samo zresztą, to jest ciekawe, mówią lewicowi przywódcy Sinn Féin, prawda? Przecież Irlandia Północna ma swój autonomiczny rząd. Rządzą tam Irlandczycy, katolicy, którzy są w tej chwili już tam w większości. Jest tam premier Michelle O'Neill, która jest Irlandką zieloną z Sinn Féinu, z partii irlandzkiej. Ja to samo w gruncie rzeczy mówi, co Starmer, tak? Znaczy odrażające, bandyckie, bez przyczyny. To bez przyczyny jest w tym wszystkim chyba najbardziej charakterystyczne. Mam takie wrażenie, że ci politycy nie rozumieją tego w ogóle, że jest tego przyczyna i że oni są tego przyczyną. Płaczą, narzekają, złorzeczą na bandytów, grożą sankcjami, których nie są w stanie skutecznie przeprowadzić, bo państwo jest słabo sterowne. Ale w gruncie rzeczy za tym wszystkim, za tym płaczem, narzekaniem, groźbami kryje się jakaś straszna bezsilność, jakaś straszna krótkowzroczność, jakiś straszny brak wyobraźni. Przecież to zła polityka, nic innego. Zła polityka jest źródłem i przyczyną tego kryzysu. To zła polityka prowadzi do tego, że zajścia, rozruchy stają się coraz bardziej brutalne. Że rozpoczęły się podpalenia domów. Że idziemy w stronę pogromów. Bez złej polityki tego by nie było. To nie jest bez przyczyny. Premier brytyjski uważa, że to jest bez przyczyny. Krótkowzroczność? Oderwanie od rzeczywistości? Dziwne. Gorzej niż w Polsce. Dużo gorzej niż w Polsce.
W Wehis obniżamy cenę każdego samochodu o dodatkowe 3%. Wejdź na wehis.pl i sprawdź nas.
To jest pierwsza rzecz, której się dowiadujemy. Ale jest druga istotna rzecz, której się dowiadujemy z Belfastu. Mianowicie dowiadujemy się, że to nie jest problem Unii. W Polsce taki, to zwłaszcza w Polsce jest istotna konkluzja, dlatego że w Polsce istnieje takie przekonanie, bardzo powszechne, że źródłem problemów migracyjnych jest Unia. Anglicy dlatego parę lat temu głosowali za Brexitem w większości, za wyjściem z Unii, bo ich przekonano, że właśnie jak wyjdą z Unii, to odzyskają kontrolę nad granicami. Innymi słowy, że imigracja równa się Unia, więc skreślenie Unii oznacza skreślenie imigracji. I co się okazało? Okazało się, że jest tylko gorzej. Że każdego roku jest gorzej. Że jest coraz więcej tak naprawdę imigrantów. Nawet jeśli te salda, o których mówiłem poprzednio w statystykach, się zmniejszają. Ale przecież to nie o to chodzi, że salda się zmniejszają, tylko chodzi o to, że tak czy owak, czy te salda są duże, czy są małe, to liczba obcych w Wielkiej Brytanii, cały czas tych z Azji i z Afryki, Murzynów, Azjatów, ona się cały czas zwiększa. To jest, wszyscy wiedzą, ale stąd się bierze ta wściekłość Anglików. Wszyscy wiedzą, że to jest klęska Brexitu, klęska podstawowej obietnicy Brexitu. Czytam esej takiego bardzo wybitnego lewicowego dziennikarza brytyjskiego, Davida Gotharda, który pisze o przyszłości Europy, mniejsza o to, ale to ważne, bo to człowiek, który kiedyś był przez lata wybitnym korespondentem Financial Timesa, taki liberalno-lewicowy publicysta brytyjski, utalentowany, ale o bardzo wyraźnej orientacji światopoglądowej. I co czytam u niego, u Gotharda na temat imigracji? U lewicowego, takiego właśnie liberalno-lewicowego, wybitnego dziennikarza. Co czytam? No czytam, że 50% dzieci w Wielkiej Brytanii dziś rodzi się z matek, które nie mają pochodzenia białobrytyjskiego, można by powiedzieć, tylko są dziećmi wywodzącymi się z Azji albo Afryki. Jak nie po rodzicach, to po dziadkach, ale w każdym razie są jakby zupełnie innego świata kulturowego. I czytam, że najpóźniej w latach 60., to jest ta właśnie projekcja owego dziennikarza, Anglicy, Walijczycy, Szkoci będą w mniejszości w Wielkiej Brytanii. Teoria zastąpienia, to jest podobno teoria spiskowa, której w ogóle nie wolno publicznie wyrażać, że można być wykasowanym ze wszystkich portali społecznościowych i z możliwości wypowiadania się w internecie. Teoria zastępowania, no to w gruncie rzeczy jest teoria zastępowania, to znaczy ta statystyka, ta prognoza oznacza w gruncie rzeczy perspektywę zastąpienia. Fundamentalna racja tu wychodzi jednak na tle dzisiejszej Europy Donalda Trumpa. Fundamentalna racja polityka, który rozumie to, że polityka imigracyjna destabilizuje całkowicie społeczeństwo, że grozi pogromami, że podważa państwo, podminowuje państwo i w związku z tym, co robi, jest jedynym dzisiaj przywódcą na świecie, który zmusza swój kongres do tego, żeby mu uchwalił 70 miliardów dolarów parę dni temu na deportację, politykę imigracyjną, na działalność służb imigracyjnych, które mają mieć jeden cel. Zmniejszać nie tylko liczbę tych, którzy przybywają, ale zmniejszać liczbę tych obcych, którzy już przybyli i którzy już mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Bez tego nie istnieje żadne rozwiązanie tego konfliktu. Bez myślenia trumpistowskiego nie istnieje żadne rozwiązanie tego konfliktu. Tego, zdaje się, właśnie nie rozumieją kompletnie politycy europejscy. No i wreszcie w tym wszystkim sprawa najważniejsza, która jest jakby głównym powodem mojej gawędy, czy główną przyczyną, dla której zdecydowałem się o tym powiedzieć. Jako się rzekło, Belfast jest świadectwem brutalizacji buntu antyimigranckiego. Na tym polega nowość. Dyscyplina antysmartfonowa, czarne ubrania, kominiarki, podpalanie domów. To jest ewidentna brutalizacja. Nigdy tego nie było. Co więcej, Irlandia Północna ma jeszcze tę specyfikę, to te dwie społeczności ze sobą przecież zwaśnione, które żyją wspólnie tylko dzięki temu, bez wojny, tylko dzięki temu, że w 1998 roku zawarto to niesłychane porozumienie wielkopiątkowe między katolikami a protestantami, między zielonymi a pomarańczowymi, jak się mówi w Irlandii Północnej. I co ciekawe, teraz po raz pierwszy sprzeciw wobec imigracji powoduje zjawisko nieznane zupełnie w Irlandii Północnej, mianowicie zjawisko solidarności pomiędzy pomarańczowymi i zielonymi. Zjawisko solidarności pomiędzy pomarańczowymi i protestantami, i pomarańczowymi i katolikami. Rozruchy są oczywiście protestanckie, katolickie, protestanckie, angielskie, pomarańczowe. To ta młodzież pomarańczowa robi te rozruchy. Po raz pierwszy ci zieloni, robotnicze, dzieci z rodzin zielonych, młodzi ludzie z sympatią najwyraźniej traktują i z sympatią odnoszą się do ich reprezentanci, także polityczni reprezentanci katolików z sympatią odnoszą się do tych rozruchów. Ten sprzeciw wobec imigracji Północnej Irlandii stał się na tyle silny, że przełamuje najbardziej starą, najbardziej zatwardziałą niechęć religijną, polityczną, narodową pomiędzy unionistami a katolikami w Irlandii Północnej. To jest też świadectwo siły tego buntu i jakby takiego społecznego zaplecza tego sprzeciwu. Ja pamiętam dobrze, jak w 2015 roku, jak zaczął się kryzys migracyjny, mówiłem o tym, i te rzesze ludzi szły do Niemiec. Mój dobry kolega w sumie, profesor Piotr Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego, filozof, napisał na łamach Rzeczpospolitej taki tekst, który wtedy na mnie zrobił duże wrażenie, bo był, wydawało się, że jest może pewnego rodzaju paszkwilem, albo może jakąś taką filozoficzną przypowiastką, przesadą. No filozof, jak to filozof, wiadomo, wyprowadza radykalne wnioski logiczne ze wszystkiego i przedstawia najbardziej radykalne skutki. Nowak pisał wtedy o tej w pierwszej fali migracji językiem, którego ja nie znałem. Pisał tak. W formie takiego retorycznego apelu do migrantów. Nie idźcie do Europy. Nie idźcie do nas. Nie przychodźcie do nas. Nie dlatego, że my się was boimy. Nie dlatego, że się obawiamy tego, że wy nam krzywdę zrobicie, że będziecie nam głowy obcinać. Nie z powodu teorii zastąpienia, że stworzycie tu większość w Europie, że nas wyprzecie. Nie, nie z tego powodu. Z innego powodu nie przychodźcie tu do nas, pisał Nowak. Bo jak przekroczycie, jak pewna wasza liczba przekroczy akceptowalny psychologicznie pułap w Europie, to my, Europejczycy, tak jak to było już kiedyś i kilkadziesiąt lat temu, nie tak dawno, zaczęliby was zabijać. To brzmiało absurdalnie, prawda? To brzmiało zupełnie absurdalnie. Po Belfaście, po tych zdarzeniach w Belfaście, zdarzeniach, które przecież są na pograniczu pogromu, te słowa Nowaka sprzed już dekady, ta przestroga, nawet jeśli ona miała tylko charakter filozoficznej przypowiastki, nabierają pewnego nowego znaczenia. Dzisiaj, Bogu dzięki, jest tak, że mimo radykalizacji buntu antyimigranckiego. W Belfaście podpalano domy, ale podpalano puste domy. I zdaje się, że nie chciano podpalić żadnego Araba, Murzyna ani Azjaty. Bogu dzięki, jeszcze tak jest. Ale jeśli postęp radykalizacji będzie następował, czy tak będzie dalej? Jak będzie wyglądała następny Belfast? Czy będzie już pogromem prawdziwym? To znaczy już będą nie tylko podpalane domy, ale i ludzie. Przecież pogromy w Europie to nie jest nic nadzwyczajnego. Bywały przez kilkadziesiąt lat. Bywały przez setki lat w przeszłości. Czy pogromy mogą wrócić? Belfast skłonił mnie do postawienia sobie tego pytania. To jest w ogóle fundamentalne pytanie o przyszłość naszego kontynentu, pytanie o przyszłość naszej cywilizacji. Na razie pogromów obcych nie ma. Jest już podpalanie domów. Politycy znów w Wielkiej Brytanii płaczą, narzekają, wyzywają, grożą. Nie widzą przyczyn. Nie widać, żeby mieli plan zrobienia czegokolwiek, co mogłoby zapobiec złemu scenariuszowi. Boję się bardzo tego, że idzie w stronę tego bardzo złego scenariusza. Że scenariusz pogromowy jest tym, co po raz pierwszy pojawiła się jako możliwość w Belfaście w ostatni wtorek. Obym nie miał racji. Dziękuję.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.